Jezus dzisiaj w swojej Ewangelii, zwracając się do apostołów, mówi: jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie, nie jesteście w stanie przyjąć, unieść tego, co wam chcę powiedzieć. O czym tak naprawdę Jezus mówi, o czym myśli? Zobaczcie, że Jezus zwraca się najpierw z dobrą nowiną, ze swoją propozycją zbawienia do Żydów. I każdemu pobożnemu Żydowi w głowie się nie mieściło, żeby Bóg przyszedł w postaci człowieka, w ciele, żeby Bóg się objawił w taki sposób. Każde objawienie Pana Boga, nawet w sposób taki tajemniczy, które miało miejsce w Starym Testamencie, w Starym Przymierzu, kiedy Bóg nie objawiał się człowiekowi twarzą w twarz, ponieważ Jego chwała była nie do uniesienia dla człowieka. Kiedy Bóg się objawiał nawet w sposób jakby ukryty przez swojego anioła w jakiejś innej formie, epifanii, to ludzie myśleli, że umrą. Boża chwała była tak wielka. Dusza ludzka nie jest w stanie jakby zetknąć się z Bogiem twarzą w twarz i pozostać przy życiu. I to nie ze względu na jakieś przerażenie, strach, ale na fascynację Panem Bogiem. Człowiek, który zobaczyłby Boga twarzą w twarz, już nie chce żyć na tym świecie. Takie jest piękno i dobro, które jest w Bogu, i taka jest Jego miłość i doskonałość. Więc Bóg objawia się jakby zasłaniając się w sposób ukryty. Objawia się w sposób tajemniczy w Starym Testamencie. Mówi przez proroków, przychodzi przez różne znaki, które się dzieją. Objawia się w krzewie gorącym, objawia się w słupie obłoku, towarzyszy Izraelowi. Jest obecny w swojej świątyni. Ale to wszystko jest jakby ciągle za zasłoną. Człowiek nie jest w stanie oglądać Boga twarzą w twarz. I w końcu Bóg tak bardzo ukochał człowieka, tak bardzo dostrzegał w człowieku pragnienie obcowania z Bogiem, które człowiek stracił tą możliwość po grzechu pierworodnym, że postanowił przyjść do nas w swoim Synu Jezusie Chrystusie, po to, żebyśmy mogli Go oglądać, żeby był dotykalny, musiał jakby zrezygnować ze swojej chwały niebieskiej, stać się człowiekiem, uniżyć się. I to wolna decyzja Pana Boga, wolna decyzja Jezusa Chrystusa. W liście do Filipian czytamy w 5 rozdziale: nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, ale ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Taka wizja Boga, który staje się sługą, który rezygnuje ze swojej chwały, nie mieściła się w głowie pobożnemu Żydowi. Była nie do przyjęcia. Dlatego Żydzi nie umieli znieść tego, kiedy Jezus mówił o sobie, że jest Synem Bożym, że jest tej samej natury, co Ojciec, że Bóg Jahwe jest Jego Ojcem. To było nie do przyjęcia. To od razu wydawało mi się jakąś herezją, czymś, co jest bluźnierstwem przeciwko Bogu. I także apostołowie przechodzili pewną drogę dorastania do wiary. Właściwie tak naprawdę dopiero po zesłaniu Ducha Świętego, po wydarzeniach paschalnych, po śmierci Pana Jezusa i Jego zmartwychwstaniu, uczniowie jakby na nowo próbowali wspominać i przez pryzmat Paschy Chrystusa, przez moc Ducha Świętego, przez to oświecenie, które Duch Święty przyniósł, spoglądali wstecz na wszystkie wydarzenia, których byli świadkami. I najpierw zjawiła się Ewangelia w postaci ustnego przekazu, już wzbogaconego właśnie o tą refleksję po zmartwychwstaniu, a później została ona spisana. Ale uczniowie dorastali. Najpierw, zobaczcie, wyznawali w Jezusie Chrystusie Mesjasza. A więc widzieli w Nim kogoś, kto jest Bożym posłańcem. a później powoli dojrzewali do tego, żeby powiedzieć: Ty jesteś Syn Boży, żeby wyznać wiarę w to, że Jezus jest prawdziwym Bogiem, jest Kryosem. W listach świętego Pawła już widzimy bardzo wyraźnie. Słowo Kryos greckie było zarezerwowane tylko do Boga. A więc tutaj mamy wyraźne wyznanie wiary i wyraźne podkreślenie równości Jezusa z Ojcem. I dzisiaj słyszymy właśnie świętego Pawła, który głosi Jezusa Chrystusa na Areopagu, a więc w tym miejscu, gdzie w Atenach pojawiali się różni filozofowie, wszyscy, którzy mieli coś do powiedzenia, do zaoferowania, którzy chcieli jakoś zabłysnąć. To takie, jak dzisiaj mamy miejsce dla celebrytów w mediach, na jakimś tam nie wiem, Facebooku, czy tam innych rzeczach, czy nie wiem, na YouTubie, o, się pojawiają celebryci na przykład. Tak w starożytności takim miejscem, gdzie występowali wszyscy, którzy chcieli, żeby ich zauważono, żeby ich słuchano, to była Areopag w Atenach. I tam pojawiali się i przedstawiciele różnych właśnie religii, różnych systemów, też pogańskich, religijnych. Pojawili się różni myśliciele, filozofowie, że coraz to bardziej egzotyczni, prawda, ze swoją jakąś tam myślą, którą odkryli, oświeceni. Przychodzili po to, żeby głosić te swoje nauki i gromadzić przy sobie jak najwięcej uczniów. I Paweł tam się pojawił, ale Areopag też był miejscem, gdzie pojawiali się ludzie rzeczywiście mądrzy, którzy mieli coś do powiedzenia, ludzie rozumni. I to jest też bardzo ważne wydarzenie, ta wizyta Pawła na Areopagu, która jest takim znakiem, że wiara w Jezusa Chrystusa, dla wiary w Jezusa Chrystusa jest miejsce w świecie rozumności, że nie ma jakiegoś przeciwstawienia się. To, co w okresie oświecenia zwłaszcza było jakby podnoszone, że teraz jesteśmy oświeceni, zaczął się humanizm nowy, wiemy dużo o człowieku, potrafimy odkryć, właściwie zdemaskować całą tajemnicę człowieka. Człowiek przestał być tajemnicą, tak się wydawało niektórym, prawda, że już wszystko wiedzą o człowieku. A więc wiara jest dla tych, którzy są słabi, nierozumni. Jak jesteś rozumny, mamy postęp, mamy naukę o człowieku, to nie możesz być wierzący, jakieś przeciwstawienie się. Na to odpowiedział Sobór Watykański I, pokazując, że wiara jest rozumna. Nie jest nierozumna. Zresztą pięknie o tym pisze Jan Paweł II w swojej encyklice Fides et Ratio. Wiara bez rozumu staje się fideizmem. Rozum bez wiary też może pobłądzić. Staje się jakąś ideologią, ludzką pychą, która może doprowadzić nawet też do totalitaryzmu, prawda? Do bardzo złych rzeczy. A więc Paweł przychodzi na Areopag, jakby pokazując, że wiara nie boi się dialogu z prawdą, ze zdrową filozofią, ale także wiara jakby wyrasta czy wykorzystuje w człowieku to, co naturalne. Święty Paweł mówi, bo to, co naturalne w nas i dobre w naszej naturze, jest darem od Pana Boga. Pan Bóg wyposaża człowieka, przygotowuje do przyjęcia wiary. I Kościół w katechizmie Kościoła katolickiego naucza, że człowiek ze swojej natury jest capax Dei, tak to nazywa się, czyli jest skierowany, stworzony ku Bogu, jest zdolny do przyjęcia objawienia. Bo gdyby nie był w swojej naturze skierowany ku Bogu, to nawet gdyby Bóg się objawiał, to nie byłby w stanie przyjąć. Także nasz rozum jest skierowany ku temu, żeby usłyszeć Boże objawienie. Więc nierozumne przeżywanie wiary, czy tylko na poziomie uczuć, emocji, to nie jest chrześcijaństwo. Tutaj rzeczywiście widzimy właśnie tą zdolność człowieka do rozumnego przeżywania swojej wiary. I Paweł zaczyna w sposób taki dosyć przebiegły, można by było powiedzieć, bo kiedy gdzieś pojawiamy się i zaczynamy od razu atakować kogoś, to nikt nas nie będzie chciał słuchać. Więc Paweł jest mądry, I przychodzi do tych ludzi zgromadzonych tam na tym Areopagu i mówi: widzę, że jesteście mężowie ateńscy pod każdym względem bardzo religijni. Ale religijność to jeszcze nie jest wiara. Katechizm mówi, że cnota religijności jest darem od Pana Boga, ale tą cnotę religijności człowiek w różny sposób może wykorzystywać. Może ją na przykład próbować zaspokoić magią na przykład, albo jakimś pogańskim kultem i tak dalej. Dlatego trzeba by było powiedzieć, że chrześcijaństwo nie jest religią. Chrześcijaństwo nie jest religią. Chrześcijaństwo jest, różni się od wszystkich innych systemów religijnych. Święty Paweł to tłumaczy. Stawiacie ołtarze, ale postawiliście także nieznanemu Bogu. Szukacie po omacku, macie jakieś przeczucie. Katechizm będzie mówił, że człowiek jest tak stworzony, że światłem swojego rozumu może w sposób pewny poznać istnienie Boga, ale nie może poznać Jego istoty. Tutaj potrzebne jest objawienie Pana Boga. Ale może dojść do tego, że Bóg jest. Więc głupotą jest tak naprawdę odrzucenie Boga. Tu Księga Mądrości też jest, która mówi, że głupi są z natury wszyscy ludzie, którzy z rzeczy stworzonych nie poznali Boga, tylko czczą stworzenie, nie widząc tego, który jest o wiele wspanialszy od stworzenia, który to wszystko stworzył. Stworzenie właściwie jest tylko mglistym odbiciem doskonałości piękna Pana Boga, żeby się nie zatrzymywać na tym, co jest stworzone. Ale zobaczcie, co święty Paweł dalej tłumaczy o Bogu, bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. Bo w Nim poruszamy się, żyjemy, jesteśmy. Jak to powiedzieli niektórzy z waszych poetów, jesteśmy bowiem z Jego rodu. Bóg jest źródłem wszelkiego ojcostwa, jest wszelkim arche. Dla filozofii, w ogóle filozofia, co to jest za nauka? Filozofia pyta o arche, o sens wszystkich rzeczy, o początek, o fundament. To jest filozofia. Świat nie chce filozofii, to jest nierozumne. Nie ma w ogóle nauki bez filozofii, nie ma teologii. Filozofia pyta o rzeczy podstawowe. Jak my nie zbudujemy jakiegoś fundamentu metodologicznego, rozumnego, to zaczynamy kręcić się w kółko. Albo zaczynamy tworzyć coś, co jest nierozumne. I dzisiaj dużo mamy pseudonauki w świecie. Dlatego, że nie ma filozofii, że świat nauki odrzucił filozofię, że jest im niepotrzebna. Nie mówiąc już o odrzuceniu wiary. Ale tak naprawdę, słuchajcie, zdrowa filozofia doprowadza człowieka, czyli zdrowe rozumowanie ludzkiego umysłu, doprowadza człowieka do tego, że człowiek musi uznać, że musi być Bóg. Tyle filozofia może. Zdrowa filozofia, zdrowe logiczne myślenie nie może doprowadzić człowieka do ateizmu. I to jest właśnie to, co święty Paweł też jakby podkreśla. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota, albo do srebra, albo do kamienia wytworu rąk i myśli człowieka. Nie biorąc pod uwagę czasów, nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia. A więc zobaczcie, że święty Paweł wyraźnie pokazuje, że chrześcijaństwo różni się od wszystkich innych religii, gdzie tworzy się bożki bogów, których się wierzy, że istnieją, właśnie z materii, i nim się oddaje cześć, utożsamiając Boga właśnie z tym jego przedstawieniem, prawda? Czy z miejscem kultu, ograniczając obecność Boga do jakiejś świątyni, ograniczając kult do składania ofiar, prawda? My w chrześcijaństwie żeśmy to przekroczyli. Jest jedyna ofiara, która jest miła Panu Bogu, to jest ofiara Jezusa Chrystusa. My tylko ją składamy, uczestniczymy w Eucharystii. Uobecniamy tą jedyną ofiarę zbawczą, gdzie Jezus prawdziwie stał się barankiem, kapłanem, ołtarzem ofiarnym. Złożył ofiarę z samego siebie. Takich to czcicieli chce mieć Bóg w Duchu Świętym. Żebyśmy oddawali cześć Ojcu przez posłuszeństwo, przez wypełnianie Jego woli w swoim życiu, przez miłowanie braci, bo to jest Jego wola. W ten sposób oddajemy cześć Bogu. Nie paląc kadzidełka, nie paląc świeczuszki i tak dalej. Jeżeli to wszystko jakby inaczej, może te wszystkie elementy, które są obecne w kulcie chrześcijańskim, one są po to, żeby nas prowadzić do prawdziwej liturgii, do prawdziwego kultu, do do uczestnictwie właśnie w misterium Jezusa Chrystusa, który nas uzdania do tego, że my, że Chrystus żyje w nas i my żyjemy Ewangelią, czyli żyjemy tym jedynym przykazaniem, które Jezus Chrystus nam zostawił. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Czyli żebyście mieli taką miłość, jaką ja mam z Ojcem w Duchu Świętym. To mamy uobecniać jako chrześcijanie. Ale żeby tak było, słuchajcie, to trzeba się nawrócić. Wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia. Dlatego, że wyznaczył dzień, kiedy to sprawiedliwie będzie sądzić świat przez człowieka, którego przeznaczył po uwierzytelnieniu go wobec wszystkich przez wskrzeszenie go z martwych. Słowo człowiek jest tu zapisane z wielkiej litery, bo chodzi o Jezusa Chrystusa, o Boga, który stał się człowiekiem, prawdziwym człowiekiem. Święty Paweł tu akcentuje właśnie, że Jezus stał się prawdziwym człowiekiem. A więc zobaczcie, Święty Paweł wypowiada te słowa prawie 2000 lat temu i mówi o teraz, nie biorąc pod uwagę czasów nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia. To teraz jest także w naszych czasach. Kościół nieustannie wzywa do nawrócenia. Dlatego, że wyznaczył dzień, kiedy to sprawiedliwie będzie sądzić świat przez człowieka, czyli przez Jezusa Chrystusa, którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu go wobec wszystkich przez wskrzeszenie go z martwych. Święty Paweł 2000 lat temu prawie mówi, że Bóg wyznaczył już dzień, kiedy to sprawiedliwie będzie sądzić świat przez Jezusa Chrystusa. Jeżeli Święty Paweł mówi, że teraz jest czas nawrócenia, prawie 2000 lat temu, to my na pewno, logicznie patrząc, nie wiemy, kiedy Pan Jezus przyjdzie, ale logicznie patrząc i słuchając słów świętego Pawła, możemy stwierdzić, że na pewno jesteśmy bliżej tego dnia niż ci, którzy słuchali go 2000 lat temu. To jest pewne, logiczne, prawda? Że na pewno my jesteśmy dzisiaj bliżej tego czasu. Ale teraz Bóg wzywa, nieustannie wzywa w Kościele każdego dnia, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia, aby odkryli prawdziwego Boga w Jezusie Chrystusie. Nie ma zbawienia bez Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest centrum chrześcijańskiej nauki. My nie wierzymy w jakiegoś Boga, tylko wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego. Spośród Trójcy Świętej Jezus Chrystus stał się człowiekiem. Dla naszego zbawienia umarł na krzyżu, zmartwychwstał. I otrzymaliśmy Ducha Świętego po to, żebyśmy w Jezusie Chrystusie rozpoznali prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. To jest serce naszej wiary. Ale gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, inni powiedzieli, posłuchamy Cię o tym innym razem. Bardzo dyplomatycznie się zachowali wobec Pawła. Niektórzy posłuchali, posłuchamy Cię innym razem, prawda? Nie wyśmiali go niektórzy wprost, ale nie chcieli słuchać o tym. Świat nie jest zainteresowany tym. Ale apostoł Paweł głosi, słuchajcie, i tak jest dzisiaj też w Kościele, że my, ci, którzy są powołani do apostołowania w Kościele, mają głosić Słowo Boże. Niezależnie, czy ten świat chce słuchać, czy nie chce, czy nas wyśmieje, my mamy dzisiaj iść na współczesny aropak i głosić Słowo Boże. Nie patrząc na owoce, bo to trzeba zostawić Duchowi Świętemu, mamy głosić w porę i nie w porę. Głosić Ewangelię prawdziwą, taka jaka ona jest, niesfałszowaną. Prawdę o Jezusie Chrystusie. Nawet jeżeli ten świat mówi, co wy za bajki opowiadacie, że Jezus powstał z martwych, że jest życie wieczne. Udowodnijcie to naukowo, nie? Jakie to bajki tutaj głosicie. Znaczy, ten świat dzisiaj tak patrzy na chrześcijaństwo często. Ośmiesza chrześcijaństwo. Jesteś naukowy, prawda? To nie możesz być, nie możesz iść do kościoła. Co ty w średniowieczu jesteś, nie? Tak świat dzisiaj ośmiesza chrześcijaństwo. Argumenty się właściwie nie zmieniły. Ale Słowo Boże ma moc, aby dotykać poszczególnych serc ludzkich. Trzeba głosić Słowo Boże i Pan Bóg daje każdemu szansę. Jeżeli człowiek usłyszy Słowo Boże i odrzuci wiarę w Jezusa Chrystusa, to działa na swoją zgubę. Natomiast na tym polega sąd nad światem, że Słowo przyszło do swoich, a swoi go nie przyjęli. A tym, którzy przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. I my jesteśmy wezwani do tego, żeby przyjąć wiarę w Jezusa Chrystusa, przyjąć głoszenie Ewangelii dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Nie ma innego Zbawiciela, Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. I On jest centrum kerygmatu Kościoła katolickiego. Jezus Chrystus. I wracając do dzisiejszej Ewangelii, zobaczcie, że Duch Święty ma nas do tego właśnie doprowadzić. Ma nas doprowadzić do wiary w Jezusa Chrystusa. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. To jest Duch Ojca i Jezusa Chrystusa, który objawi nam tajemnicę Trójcy Świętej, tajemnicę wewnętrznego życia Boga i pozwoli nam ją przeżywać w Kościele. To jest Duch Święty. Duch Święty, zresztą to jest w ogóle w całej Trójcy Świętej, że poszczególne osoby Trójcy Świętej troszczą się nawzajem o swoją chwałę, o chwałę drugiego. I mają wspólną chwałę. Jako trójjedyny Bóg, jedna natura, jest jeden Bóg. Ale są trzy osoby i każda z osób troszczy się o chwałę drugiego, objawia chwałę drugiego. To jest piękna definicja miłości, słuchajcie. Żebyśmy bardziej starali się o chwałę drugiego, nie o swoją chwałę. Tego nas Trójca Święta uczy. Uczy nas Duch Święty. To jest całkowicie dla. Jego imię jest dar. Być darem. Nie być dla siebie, nie żyć dla siebie w egoizmie, tylko być dla. Troszczyć się. Całe moje istnienie, egzystencja jest po to, żeby drugi był otoczony chwałą. To jest genialne. Kiedy się wsłucha w słowa świętego Jana, to po prostu to jest coś niesamowitego. To jest nasze też powołanie. My będziemy szczęśliwi wtedy, kiedy będziemy się troszczyli o chwałę drugiego, nie o swoją własną. Kiedy będziemy się coraz bardziej przez pomoc Pana Boga wyzwalali ze swojego egoizmu. Kiedy będziemy troszczyli się nie o swoją chwałę, swoje dobro, tylko o chwałę Jezusa Chrystusa. On nas otoczy też chwałą. Jeżeli my będziemy otaczali osoby Trójcy Świętej chwałą Ojca, Syna i Ducha Świętego, to Bóg nas otoczy chwałą.